Słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację. Masz do przekazania niezwykle wrażliwą, skomplikowaną wiadomość, prawda? Od niej dosłownie zależą losy całej twojej społeczności.
Okej.
Piszesz ją, starannie dobierasz absolutnie każde słowo, po czym uświadamiasz sobie coś strasznego. Nie masz przycisku wyślij.
Jasne.
Jesteś całkowicie, po prostu całkowicie zdana na łaskę obcych ludzi. Zamiast kliknąć i zapomnieć, musisz iść do portu albo koczować przy jakimś ruchliwym trakcie handlowym, wypatrując kogoś, kto akurat wybiera się w stronę miasta twojego odbiorcy.
Mhm.
Wciskasz mu ten bezcenny zwój do ręki i no, modlisz się, żeby po drodze nie zginął, nie został obrabowany albo żeby po prostu nie wrzucił twojego listu do ogniska w jakąś chłodną noc.
Wiesz co, taka wizja wywołuje u nas dzisiaj natychmiastowy atak paniki.
Tak, dokładnie.
A w starożytności wysłanie czegokolwiek na odległość to był gigantyczny logistyczny koszmar. I do tego wielki akt zaufania do zupełnie przypadkowych osób.
I to jest właśnie nasz punkt wyjścia. Bo dzisiaj w naszej analizie przyglądamy się dokumentowi, który przetrwał dokładnie ten przerażający proces.
Aha.
Opierając się na notatkach z wykładów doktora Craiga Kinnera, bierzemy dziś na warsztat samą końcówkę listu do Rzymian. Dokładnie 16 rozdział, wersety od 21 do 27.
I to jest fascynujący fragment.
Właśnie, bo na pierwszy rzut oka to jest chyba najnudniejsza część każdego starożytnego tekstu.
Zdecydowanie.
Taka, wiesz, zwykła, długa lista imion, prawda? Ktoś kogoś pozdrawia, ale kiedy zrozumiemy mechanizmy tamtego świata, ta antyczna książka telefoniczna okazuje się być ukrytą mapą szpiegów, zamożnych polityków i podziemnych skrybów.
Mhm, dokładnie.
Mhm. Ale skoro już jesteśmy przy tym autostopie listowym, tak to nazwijmy, jak to właściwie funkcjonowało od strony technicznej? Bo przecież Imperium Rzymskie budowało wspaniałe drogi, mieli akwedukty, potężną administrację. Przecież musieli mieć coś na kształt poczty, prawda?
Zbudowali bardzo, bardzo zaawansowany system kurierski, tak zwany cursus publicus.
Okej.
Z siecią stacji przesiadkowych, gdzie świeże konie czekały co kilkanaście kilometrów. Ale problem polegał na tym, że ten system był całkowicie, absolutnie zarezerwowany dla cesarza.
Aha.
Tak, dla administracji państwowej i wojska. Cywil, wiesz, nawet jeśli był bardzo bogaty, nie mógł z tego skorzystać.
Czyli to tak, jakby dzisiaj z, nie wiem, z usług kurierskich mogło korzystać tylko i wyłącznie wojsko.
Dokładnie tak. Nie istniało żadne miejsce, do którego mogłeś pójść, kupić znaczek i nadać paczkę. Każdy prywatny list musiał być transportowany prywatnie.
Jasne.
Więc jeśli nie miałeś, powiedzmy, własnej armii niewolników, których mogłeś wysłać w taką wielomiesięczną podróż, to twoją jedyną opcją byli podróżujący kupcy, jacyś żołnierze na przepustce, albo po prostu znajomi znajomych.
Wiesz co? W naszych materiałach źródłowych jest taka świetna notatka o Cyceronie.
O tak, to jest świetny przykład.
Tak, ten słynny rzymski mąż stanu. On pisze w jednym ze swoich listów, że musiał go kończyć w jakiejś absolutnej panice. Dosłownie bazgrał po materiału, bo w jego drzwiach stanął podróżny, który właśnie... Ale to właśnie w tym momencie wychodził z miasta.
Mhm, tak było.
Cyceron po prostu nie mógł przepuścić okazji na darmowego kuriera. Musiał wyrzucić w siebie to, co miał w głowie w ułamku sekundy. Bo inaczej ta wiadomość czekałaby, no nie wiem, kolejne miesiące na następnego wędrowca.
I fascynujące jest to, że ta fizyczna obecność kogoś, kto wyrusza w drogę, całkowicie dyktowała rytm komunikacji. Zresztą badacz starożytnych zwyczajów epistolarnych Jeffrey Wyma, on zauważa takie zjawisko podczepiania się pod listy.
Co to znaczy?
Zobacz, stworzenie takiego dokumentu jak list do Rzymian, ze względu na długość i ogromne koszty papirusu, to było wielkie wydarzenie w całej tej lokalnej społeczności.
No jasne.
Więc kiedy gruchnęła wieść, że taki ogromny zwój wyrusza do stolicy Imperium, inni członkowie tej grupy natychmiast chcieli dopisać swoje imiona na końcu.
Okay.
To był taki potężny sygnał społeczny.
Czyli to trochę tak, jakbyś dzisiaj stała na lotnisku z wielką paczką i nagle wszyscy znajomi podbiegają i mówią: hej, dorzuć do środka tę kartkę ode mnie.
Dokładnie. Oni w ten sposób pokazywali tym ludziom w Rzymie: słuchajcie, my też w tym uczestniczymy, jesteśmy żywą częścią tej samej sieci.
Dobra, to spójrzmy, kto konkretnie się pod ten list podczepił. Bo Paweł z Tarsu pisze ten tekst z Koryntu, w Grecji. I na tej liście wymienia na przykład Tymoteusza, prawda?
Zgadza się.
To jego taki główny protegowany. Ale zaraz potem padają imiona Jasona z Tesaloniki i, Sozypatera, chyba też funkcjonującego jako Sopater, z Berei.
Tak.
I tu mi się coś nie spina. Przecież Tesalonika i Berea to jest Macedonia na północy. Korynt jest na południu. To są setki kilometrów różnicy. Dlaczego ci Macedończycy nagle spędzają czas z Pawłem tak daleko od domów, akurat w momencie pisania tego listu? To wygląda na jakąś zorganizowaną delegację.
Bo to była ściśle zaplanowana operacja.
Okej.
Z innych zapisków z tamtej epoki, w tym z Dziejów Apostolskich, wiemy, że Paweł organizował wtedy w Grecji gigantyczną zbiórkę funduszy.
Aha, dla tej zubożałej społeczności w Jerozolimie, prawda?
Tak, dokładnie. I wiesz, Jason i ten Sozypat to nie byli zwykli turyści. Oni byli oficjalnymi reprezentantami swoich miast, powołanymi jako taka eskorta finansowa.
O rany, czyli to byli starożytni ochroniarze i audytorzy w jednym.
Można tak powiedzieć.
Ale wiesz, transportowanie ogromnej gotówki w tamtym czasie przez Morze Śródziemne to musiało być niemalże misja samobójca. Przecież nie było żadnej policji, prawda? Na szlakach pełno bandytów, a na morzu piraci.
Zdecydowanie. Dlatego mechanika takiej podróży wymagała grupy ludzi. Samotny podróżnik ze złotem był po prostu skazany na śmierć.
Jasne.
Więc oni stanowili tę fizyczną ochronę. Ale, i tu robi się ciekawie, mieli też kluczową rolę taką prawno-etyczną.
W jakim sensie?
Paweł przewoził ogromne pieniądze, które zebrał od pogan dla Żydów w Judei. On musiał mieć przy sobie bardzo szanowanych świadków z tych pogańskich miast, żeby w Jerozolimie nikt go nie oskarżył o defraudację.
Albo, że te pieniądze są z jakiegoś, no nie wiem, nielegalnego źródła.
Właśnie. Dlatego ich obecność w Koryncie przy pisaniu listu, a potem wpisanie ich imion w tych pozdrowieniach, to był rodzaj certyfikatu autentyczności.
Niesamowite, okej. To przeglądając tę ekipę dalej, trafiamy na niejakiego Lucjusza. I widzę tu w notatkach z wykładu sporą debatę, bo część ekspertów uważa, że to sam Łukasz, ten autor Dziejów Apostolskich i Ewangelii.
Tak, jest taka teoria.
Ale problem w tym, że Łukasz podobno pochodził z kręgów greckich, a to imię Lucjusz jest wciśnięty między Jasona a Sozypatera i no, to raczej by sugerowało, że to lokalny koryncki Żyd.
I to jest właśnie ten wniosek, do którego dochodzi współczesna nauka. Analiza lingwistyczna po prostu zmusza większość badaczy, by oddzielić Lucjusza z tego listu od autora Ewangelii.
Okej.
Zdecydowanie bardziej sensowne jest to, że był to jeden z wybitnych członków koryńskiej diaspory, który miał powiązania z Rzymem i stąd te pozdrowienia. Ale wiesz, to kolejna postać na tej liście tak naprawdę odsłania przed nami realia powstawania tekstów. Chodzi mi o Tercjusza.
O, to jest mój absolutnie ulubiony moment w całym tym dokumencie. Bo nagle, wiesz, jesteś w środku jakiegoś głębokiego teologicznego wywodu Pawła, tekst tak jakby się zatrzymuje i czytasz. Ja, Tercjusz, który napisałem ten list, pozdrawiam was.
Tak.
Przecież z tego jasno wynika, że Paweł w ogóle nie trzymał pióra w ręku.
Nie trzymał.
List do Rzymian, wiesz, szczytowe osiągnięcie intelektualne tamtej epoki, a jego autor nawet go fizycznie nie spisywał. Zastanawiam się, jak to wyglądało. Czy Paweł dyktował mu ten potężny tekst absolutnie słowo w słowo, czy może rzucił mu zarys w stylu: wiesz co, Tercjusz, rozpisz mi tutaj na 3 akapity ten problem usprawiedliwienia, a ten skryba sam ubrał to w odpowiednie słowa.
No to jest fundament debaty o starożytnym autorstwie. Najpierw w ogóle musimy zrozumieć, jak wyglądała sprawa czytania i pisania.
Czyli ta alfabetyzacja.
Zgadza się. W takich miastach jak Korynt w najlepszym razie 20-30% ludzi w ogóle potrafiło złożyć litery. A płynne pisanie, takie na poziomie tworzenia literatury, to było zajęcie dla wąskiej elity albo zawodowców.
Tacy profesjonalni skrybowie używali często takiej takigrafii. Cyrografii.
Tak, to taka starożytna grecka wersja stenografii, takiego szybkiego zapisu, bo pisanie trzcinowym piórem, wiesz, maczanym w atramencie z sadzy i z gumy arabskiej na papirusie było powolne i wyczerpujące fizycznie.
No i pewnie nie dało się tam nic łatwo zmazać.
Oczywiście, że nie. Każdą pomyłkę było widać.
To wyobrażam sobie, że oni nie robili tego od razu na czysto. Prawda? Ten papirus był obrzydliwie drogi, więc pewnie Paweł, nie wiem, krążył po pokoju i dyktował fragmenty.
Aha.
A tercjusz notował to najpierw na jakichś woskowych tabliczkach, które można było łatwo poprawiać, zmazywać, zanim w ogóle ruszyli ten drogi, finalny papirus.
To jest bardzo trafna rekonstrukcja. A jeśli pytasz o poziom swobody tercjusza, to list do Rzymian ma tak gęstą strukturę i tak bardzo unikalny dla Pawła styl polemiki, że badacze zgadzają się niemal w 100%, to było dosłowne dyktowanie.
Okej, czyli tercjusz nie był współautorem teologii.
Nie, nie był. Ale z drugiej strony to, że pozwolono mu wstawić swoje własne, pierwszoosobowe pozdrowienie do tak oficjalnego listu, zdradza nam coś niezwykłego. On nie był traktowany jak jakaś, wiesz, ludzka drukarka.
Mhm.
Był bardzo szanowanym bratem w tej wspólnocie. Choć samo jego imię, które oznacza po prostu trzeci, wskazuje, że wywodził się raczej z niższych warstw społecznych.
Czyli to mogło być imię, które dostało jako niewolnik.
Tak, imię porządkowe nadawane niewolnikom przez właścicieli, więc prawdopodobnie był wyzwolonym niewolnikiem.
Dobra, ale skoro już weszliśmy na temat kosztów i warstw społecznych, powiedziałaś, że ten papirus był drogi, tak?
Bardzo drogi.
A praca profesjonalnego skryby, która przy tej długości tekstu, no to musiało zająć chyba tydzień albo dwa.
Spokojnie.
To musiało kosztować fortunę, więc skąd ta mała grupa bądź co bądź uciekinierów i mniejszości religijnej miała na to wszystko środki?
No i tutaj nasze źródła rzucają nam odpowiedź, bo na tej liście pojawiają się dwa kolejne imiona, Gajusz i Erast.
O, właśnie.
To nam uświadamia, że ta grupa nie składała się tylko z biedoty.
No tak, bo o Gajuszu mamy wprost napisane, że jest, cytuję, gospodarzem całego kościoła. Żeby w starożytności regularnie gościć u siebie dziesiątki, może nawet ponad setkę osób, ten facet musiał mieć naprawdę gigantyczny dom, prawda?
Dokładnie. Architektura rzymska doskonale nam to wyjaśnia. Ci pierwsi ludzie nie budowali oddzielnych świątyń, więc Gajusz musiał posiadać potężny miejski domus z takim wielkim atrium w centrum, często bez dachu, z tym basenikiem na deszczówkę.
Z impluvium.
Tak, z impluvium. I takie atrium mogło faktycznie pomieścić całkiem spory tłum ludzi.
Wiesz, to jest fascynujące, bo czasem myślimy o tych wczesnych spotkaniach przez pryzmat jakichś dzisiejszych budynków. Słyszałem nawet taką teorię, że jak Paweł pisał o kobietach, które miały nie zadawać głośnych pytań w kościele, to wynikało z tego, że rzekomo krzyczały do mężów z balkonów, tak jak w tradycyjnych synagogach.
O tak, to bardzo popularny mit.
Ale notatki z wykładów Kinera brutalnie się z tym rozprawiają, prawda? W pierwszym wieku synagogi po prostu w ogóle nie miały żadnych balkonów dla kobiet.
Absolutnie nie miały. To jest wymysł z dużo późniejszych stuleci. Nakładanie takich późniejszych form architektonicznych na pierwszy wiek kompletnie zaburza nasz obraz. W atrium Gajusa po prostu wszyscy stali obok siebie, w jednym wielkim, ciasnym tłumie na parterze.
A to określenie gospodarz całego kościoła?
To jest hiperbola. Typowa dla tamtej epoki. On nie gościł dosłownie każdego jednego wierzącego z całej prowincji.
No tak, starożytni uwielbiali takie przesadnie wielkie określenia, żeby wyrazić wdzięczność, co nie?
Zdecydowanie.
To mi od razu przypomina tę inną historię o wielbłądzie i uchu igielnym. Zawsze mi mówiono na lekcjach religii, że ucho igielne to była nazwa takiej specyficznej, niskiej bramy w Jerozolimie i że ten wielbłąd musiał się przez nią przeciskać na kolanach, wiesz, bez bagażu, co miało być taką piękną metaforą pokory. A co mówią nasze materiały?
Że żadnej takiej bramy w starożytności nie było.
Zgadza się. Igła to była najzwyklejsza krawiecka igła, a wyobrażenie, że ktoś próbuje przecisnąć przez nią potężnego wielbłąda, to był klasyczny bliskowschodni żart z czegoś absurdalnie niemożliwego. Żadnej bramy i pokory.
Dokładnie tak to działało. I u Gajusza ten cały kościół to po prostu wielki wyraz uznania dla jego gościnności. Ale wspomniałeś też o Eraście.
Tak. To jest jeszcze ciekawszy przypadek. Gruba ryba. W liście jest opisane jako skarbnik miejski, urzędnik. Zaraz, zaraz. Czy my tu mówimy o wysoko postawionym polityku rzymskim?
Prawdopodobnie był edylem. To było stanowisko, które wymagało od urzędnika potężnego majątku, bo oni często z własnej kieszeni musieli fundować budowę ulic czy organizację lokalnych igrzysk.
No dobrze, ale to dlaczego taki prominentny urzędnik miałby ryzykować swoją polityczną karierę i publicznie sympatyzować z jakąś nową, dziwną mniejszością religijną, w której, jak już ustaliliśmy, roiło się od wyzwolonych niewolników, biedoty i obcokrajowców? To nie ma sensu z punktu widzenia PR-u.
Z naszej perspektywy nie ma, ale kiedy przyjrzymy się systemowi patronatu w Cesarstwie Rzymskim, to wszystko układa się w całość. Wiesz, Erast nie musiał tam co niedzielę siedzieć z nimi na podłodze w tym atrium, jedząc wspólnie chleb i narażając się na jakiś ostracyzm swoich kolegów po fachu.
Aha, czyli on mógł w to po prostu ładować pieniądze z dystansu.
Tak, lokalni politycy bardzo często występowali jako patroni, mecenasi nowych grup. Podobnie robili na przykład azjarchowi w Efezie. Oni uważali, że jeśli jakaś grupa propaguje dobrą etykę, na przykład powstrzymywanie się od kradzieży, wspieranie sierot, to to sprzyja stabilności miasta.
Czyli Erast roztaczał nad nimi taki, powiedzmy, polityczny parasol ochronny.
Właśnie. I wymienienie go pod koniec listu wysyłało czytelnikom w Rzymie bardzo mocny komunikat. Pokazywali im, zobaczcie, z tą naszą społecznością w Koryncie liczą się nawet ludzie ze szczytu władzy.
Wiesz, i to bogactwo Gajusza czy Erasta musiało odegrać kolosalną rolę w tym, że ten list do Rzymian w ogóle przetrwał. Skoro mieli te środki, to mogli wynajmować kolejnych skrybów i kopiować ten tekst.
O tak.
Ale i tu wchodzimy w nowy temat. Im więcej to kopiowali, tym więcej generowali błędów. Ręczne przepisywanie takiego molocha, no powiedzmy szczerze, często przy słabym świetle, przez zmęczanych ludzi, to musi prowadzić do lawiny pomyłek.
Oj, zdecydowanie.
I to prowadzi nas prosto do tej wielkiej zagadki końcowych wersetów listu do Rzymian. Dlaczego dzisiejsi historycy w ogóle kwestionują to, czy Paweł napisał wersety od 25 do 27?
Tu wchodzimy głęboko w świat krytyki tekstu. My dzisiaj często wyobrażamy sobie starożytnych skrybów pracujących w jakichś, wiesz, sterylnych, królewskich skryptoriach z armią korektorów sprawdzających każdy przecinek.
No tak, jak z filmów.
Ale rzeczywistość wyglądała inaczej. Wczesne teksty chrześcijańskie były kopiowane w domach, często w pośpiechu, nieraz pod groźbą, że zaraz wpadną władze i skonfiskują te zwoje. I kiedy dzisiejsi badacze zebrali te tysiące zachowanych do naszych czasów manuskryptów listu do Rzymian, odkryli coś niesamowitego.
Co mianowicie?
Ta końcowa uroczysta pochwała Boga, ta tak zwana doksologia z wersetów 25 do 27, ona w niektórych starożytnych kopiach wcale nie znajduje się na końcu 16 rozdziału. Ona jest na końcu 14.
Żartujesz?
Nie. A w innych kopiach jest umieszczona na końcu 15. A co jeszcze ciekawsze, w pewnej bardzo specyficznej, odosobnionej linii manuskryptów tego zakończenia po prostu nie ma w ogóle. Znika.
Skoro nagle brakuje zakończenia albo wędruje ono po całym dokumencie, skąd u licha my wiemy, co jest oryginałem? Skąd pewność, że to nie jest dodatek kogoś z III wieku, kto uznał, że list urywa się zbyt gwałtownie i dopisał wzniosłe podsumowanie?
Tutaj ratuje nas śledzenie takiego drzewa genealogicznego manuskryptów. Musimy cofnąć się do II wieku. Żył wtedy człowiek o imieniu Marcion. On stworzył własny, bardzo zredukowany kanon pism.
Aha, to ten facet, który uważał, że trzeba całkowicie odciąć chrześcijaństwo od żydowskich korzeni, od Starego Testamentu.
Dokładnie on. I co robi Marcion z listem do Rzymian? Ponieważ cała końcówka listu była pełna cytatów z proroków i w ogóle odnosiła się do włączenia pogan w obietnice dane Izraelowi, to kompletnie niszczyło jego antyżydowską teologię. Więc on te ostatnie rozdziały po prostu usunął ze swojej wersji tekstu.
Wow, czyli po prostu wziął nożyczki i odciął to, co mu nie pasowało.
W przenośnie tak. I stąd wzięła się część tych braków w późniejszych wiekach. Ale żeby ustalić ten prawdziwy, pierwotny tekst, współcześni krytycy używają argumentu z geografii.
Czyli patrzą, gdzie fizycznie odnaleziono dany manuskrypt.
Dokładnie. Jeśli mamy stary dokument wykopany w piaskach Egiptu i on ma dokładnie takie samo zakończenie jak inny manuskrypt skopiowany w tym samym czasie gdzieś w Syrii, a jeszcze inny znaleziony w Rzymie też je ma, to co to oznacza?
Że ci kopiści nie mogli się ze sobą komunikować.
Właśnie. Byli tysiące kilometrów od siebie. Musieli więc wszyscy korzystać z jednego, znacznie starszego przodka źródłowego dokumentu, który to zakończenie już posiadał. Dlatego większość biblistów dzisiaj uznaje te ostatnie wersety za autentyczne słowa Pawła.
Ale wiesz, jak o tym rozmawiamy? Przypomina mi się taka anegdota z renesansu o Erasmie z Rotterdamu. To świetnie obrazuje, jak duże emocje budziło to ustalanie tekstu. Erasm wydawał grecki Nowy Testament i pominał jeden ze słynnych wersetów w pierwszym liście Jana. Dlaczego? Bo nie znalazł go w ani jednym greckim manuskrypcie, do którego miał dostęp.
Tak, słynna sprawa.
I ci jego krytycy, teologowie w tamtym czasie, podnieśli taki raban i zażądali dowodów. Więc co zrobili? Przeciwnicy Erasma podobno niemalże spreparowali nowy manuskrypt na poczekaniu, dosłownie przetłumaczyli ten brakujący werset z łaciny z powrotem na grekę, żeby wymusić na nim zmianę.
Tak, a Erasm go dodał do kolejnego wydania, ale umieścił tam bardzo złośliwy przypis, ostrzegając, że ten dokument wygląda na stworzony specjalnie dla niego.
No właśnie. To pokazuje, że te zmiany potrafiły generować ogromne spory. Ale tak szczerze, czy te błędy kopistów i przesunięcia w liście do Rzymian, czy one wywracają całe przesłanie do góry nogami?
Absolutnie nie. Wbrew tym wszystkim sensacyjnym nagłówkom, wahania w starożytnych tekstach Nowego Testamentu to najczęściej przystawiony szyk słów, literówki. Miejsc takich dużych, historycznych zmian jest ledwie kilka w całej Biblii. Zakończenie Marka, ta opowieść o kobiecie cudzołożnej u Jana. Zmiany pod koniec listu do Rzymian nie burzą żadnego fundamentu. One tylko układają tekst inaczej.
Okej, to... brzmi to uspokajająco. Skoro ustaliliśmy na podstawie tej geografii, że to sam Paweł dyktował te ostatnie zdania, zobaczmy, co tam dokładnie ukrył. To jest ta doksologia, o której wspomniałaś. Czytałem te trzy wersety i to brzmi jak taki potężnie skompresowany plik ze wszystkimi głównymi motywami listu.
Tak, to jest czysta synteza.
On wspomina o, uwaga, swojej Ewangelii. Mówi o tajemnicy ukrytej od wieków, ale teraz objawionej. I że przez te pisma prorocze zostało to oznajmione wszystkim narodom, żeby doprowadzić je do posłuszeństwa w wierze. To jest taki wielki teologiczny finał, jak wybuch fajerwerków. Dlaczego on uderza w takie tony? Nie mógł po prostu napisać, pozdrawiam ja, Paweł?
Nie mógł, bo to jest klasyczna klamra retoryczna. Paweł wie, że Kościół w Rzymie nie był jedną wielką, wysoką rodziną.
Oj, nie był.
Był pęknięty na pół. Z jednej strony miałeś wierzących z judaizmu, z ich bardzo specyficzną dietą, restrykcjami, kalendarzem świąt i tym wszystkim, a z drugiej chrześcijan z pogańskiego tła, Rzymian, którzy kompletnie nie znali tych zasad i wnosili swój grekorzymski bagaż kulturowy. Przez kilkanaście rozdziałów Paweł próbował im wyjaśnić, jak te dwa światy mają funkcjonować razem.
I rozumiem, on rzuca to ostateczne wielkie uwielbienie na koniec, żeby spiąć ich jednym przesłaniem. Logika jest genialna. Jeżeli wy, Żydzi i wy, Rzymianie, zostaliście uratowani przez tego samego Boga w ten sam sposób, no to teologicznie nie ma między wami już żadnego pęknięcia, żadnej bariery. A jeśli tak, to po prostu zostaliście zmuszeni do pojednania się ze sobą nawzajem.
Dokładnie o to chodzi. I ta długa lista imion z początku naszej analizy, pamiętasz, Macedończyk Jason?
Tak.
Pracujący jako skryba Tercjusz, urzędnik państwowy Erast i bogaty gospodarz Gajusz. Wymienienie ich to nie było tylko pusta uprzejmość. To był namacalny dowód, który Paweł przemycił w tekście. Mówi do Rzymian, spójrzcie na nasz zespół tu w Koryncie. Zbudowaliśmy działającą społeczność w poprzek klas społecznych, narodowości i poziomu bogactwa. Wy musicie zrobić to samo.
To kompletnie zmienia optykę. To znaczy, te z pozoru nużące statystyczne wyliczanki z imionami i te urwane notatki z podróży przekształcają się nagle w potężny manifest społeczny. To nie były tylko idee. Oni to realizowali w praktyce, w zakurzonych miastach i rzymskich domach z basenami na wodę. I to wszystko przy gigantycznym nakładzie finansowym tych patronów i potwornym ryzyku fizycznym kurierów na drogach.
To jest świetne przypomnienie, że antyczne teksty, zanim spalały się tymi ładnymi, oprawionymi książkami u nas na półkach, były tętniącymi życiem, brudnymi od drogi dokumentami żywych ludzkich sieci.
I z taką myślą zupełnie inaczej czyta się starożytność. Dziś przeszliśmy od tych nieszczęsnych ludzi, szukających autostopu dla swoich listów, przez logistykę przewożenia pieniędzy bez policji, zeszliśmy do woskowych tabliczek skrybów, odkryliśmy bogatych polityków fundujących ulice, a na koniec przyjrzeliśmy się, jak ręczne kopiowanie mnoży błędy w mrocznych kryjówkach.
I to wszystko przypominam na podstawie zaledwie kilku wersetów.
Zostawić słuchaczy z jeszcze jednym wyobrażeniem, czymś do przemyślenia. Dzisiaj my konsumujemy te słowa wzrokiem, wiesz, w ciszy naszych mieszkań, na ekranach, całkiem sami. Ale wyobraźcie sobie moment, w którym ten wielki zwój papirusu po tygodniach morskiej przeprawy dociera wreszcie do Rzym. Wiemy już, że większość z nich nie umie czytać. Tłoczą się w tym ciemnym, zadymionym od lamp oliwnych rzymskim atriumie. Jest ścisk, czuć pot i ulice. Nagle wychodzi na środek ktoś z wyszkolonym głosem i zaczyna czytać na głos.
Mhm, bo czytanie to był spektakl.
Właśnie, performance. Słuchacze chłoną ten potężny wywód przez parę godzin. I nagle pęka atmosfera. Lektor schodzi z tych wielkich teologicznych wysokości. Zmienia ton i po prostu zaczyna wykrzykiwać w tłum osobiste pozdrowienia od Tymoteusza, od Tercjusza, który macha im znad swojej woskowej tabliczki, od Gajusza i polityka Erasta. Pomyślcie, jak bardzo taki audialny, cielesny sposób odbioru wpływał na to, jak rozumiano te słowa. Ile tracimy z ich mocy, czytając je dzisiaj w absolutnej ciszy? Zastanówcie się nad tym. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie ze źródłami i do usłyszenia następnym razem.